jaki my jako menedżerowie mamy największy problem, to to, żeby określić się, jakim się jest, jakim chce się być i jakim się jest jako skuteczny menedżer.
W kontekście problemów z expose szefa, jak w takiej skali mikro skupiają się wszystkie problemy, które ludzie mogą mieć z zarządzaniem ogólnie?
Przypominam, że ja kiedyś pracowałam w kreatywnym marketingu, więc...
Przyjmujemy jak taki zespół weselny, typu a teraz dla Marty, kancelaria, zabiorę cię właśnie tam. Nie będzie nas widać, nie dorobiliśmy się jeszcze wideokastu, za co dorobiliśmy się profesjonalnego wstępu. Tutaj z tej strony konkretnie o zarządzaniu, po krótkiej przerwie. Cześć Agata.
Cześć Artur.
Przyznaj się, czym była zmotywowana przerwa w nagrywkach?
No niestety urlopem.
Urlop. Skandal. Powinniśmy zawsze nagrywać czy urlop, czy nie urlop z plaży, czy gdziekolwiek.
Ja tylko przypomnę, że mieliśmy trochę nagranych w zapasie, ale to jest znak, że chyba urlopuję za często.
Albo za długi.
To prawda.
Tak, no to jak wątek zarządzania, czyli taki klasyczny, liberalny wątek, jesteśmy przeciwnikami urlopów i to jest ten fragment, który zostanie wycięty i potem ugryzie nas gdzieś na LinkedInie. A tak poważnie, słuchaj, dzisiaj ja przychodzę do ciebie z tematem. Przychodzę z takim tematem, powiedziałbym, będącym rozwinięciem wątku, jak zacząć. Na zasadzie jesteś sobie osobą, która albo żeby sprawę skomplikować, albo ze stanowiska specjalisty awansuje w strukturach jakiejś organizacji na menadżera, albo przychodzi z zewnątrz do nowej organizacji i obejmuje kontrolę nad jakimś zespołem, po kimś po prostu, nad nowo sformowanym. I właśnie tym pytaniem, które wisi nad taką osobą jest, jakie kroki poczynić jako pierwsze, żeby płynnie przejąć kontrolę, pokazać swoją pozycję, czy jest jakieś narzędzie menedżerskie, którego powinien się człowiek posłużyć, kiedy obejmuje kontrolę nad nowym zespołem. Jak to widzisz?
To super akurat pytanie, bo dołączyła do nas nowa team liderka. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam Martę.
Pozdrawiamy.
Ona jest dokładnie w tym miejscu, o które teraz pytasz.
Czyli nagrywamy podcast dla Marty.
Tak.
To już jest ten segment, że robimy tak, wiesz, przyjmujemy jak taki zespół weselny. Typu a teraz dla Marty, kancelaria, zabiorę cię właśnie tam.
Dokładnie tak. Natomiast to, co mi się od razu rodzi w głowie i co też każdy z naszych nowo dołączających menadżerów musi zrobić, to jest expose szefa. Bo oczywiście tematów, zaraz to rozwinę, natomiast oczywiście tematów, kiedy dołączasz do zespołu, obejmujesz ten zespół, czy wyrastasz z niego na nowego lidera, jest mnóstwo. Natomiast uważam, że to się nie zmieści w jednym odcinku, więc dzisiaj skupimy się raczej na tym takich faktycznie początkach i tym, jak dobrze zacząć, żeby zespół wiedział, jakie masz w stosunku do niego oczekiwania, co będzie od nich wymagane, co będziesz tolerować, co będziesz doceniać, za co będą doceniani. Więc w dużym skrócie... expose szefa i teraz, czy masz jakieś pytania, czy mam toczyć monolog?
Wiesz co, bo mnie, pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, to jest, ile razy w życiu wygłaszałaś już takie expose?
No, to tak. Profesjonalnie? 2. Nieprofesjonalnie, czyli robiąc to, ale nie wiedząc, że jest to expose i jest to technika menedżerska? 3. Czyli łącznie 5.
Czyli tak intuicyjnie, na zasadzie, że to trochę jak z tego dramatu, że ktoś nie wiedział, że mówi prozą. Czyli ty pewnie robiłaś już coś, co dałoby się określić jako expose szefa, ale nie wiedziałaś jeszcze, że jest to pewna technika menedżerska opisana w książkach.
Dokładnie tak. Bo wydaje mi się naturalne, że jak przyjmujesz nowy zespół, bo po prostu pojawiasz się w pracy nad kimś, no to musisz mu przekazać to, jakie masz wartości, jakim jesteś człowiekiem, czego wymagasz, jak pracujesz, żeby wam się dobrze pracowało. Więc dla mnie to wtedy było takie dosyć naturalne, że przychodzę do jakiegoś nowego zespołu, bo niestety obejmowałam te nieprofesjonalne razy zespół z zewnątrz, czy stety, czy niestety, wiadomo, nie wiem. Natomiast zawsze jest trochę trudniej, no bo jeszcze poza nauczeniem się prowadzenia zespołu musisz się nauczyć procedur, procesów, kultury organizacyjnej firmy, do której dołączasz. Natomiast wtedy mi się wydawało, że po pierwsze, to tak dla słuchających i dla ciebie, ja przypominam, że ja kiedyś pracowałam w kreatywnym marketingu, więc expose wtedy to było w stylu chodźcie, idziemy na kawkę, zrobimy sobie fajnego selfiaka i ja wam powiem, jak się pracuje. I jakbym chciała, żebyśmy pracowali i że każdy z was będzie mógł iść sobie na kawkę, nie? Ale trochę tak. Zawsze zakładałam, że ten początek musi być. Musisz postawić jakąś informację, granicę. No i oczywiście wymagania, żeby ten zespół dobrze performował, więc takie były moje początki.
Wiesz co, ja się posłużę anegdotą, która może nas odbije do tego wątku sensowności pewnej oprocedurowanej, albo raczej ustrukturyzowanej rozmowy mającej za zadanie przedstawić twoje oczekiwania i światopogląd zespołowi. Strasznie skomplikowane. Muszę się nauczyć mówić. Tak, muszę się nauczyć. To wyszło gramatycznie poprawnie, jak sobie teraz się cofam w myślach, ale muszę się nauczyć chyba jednak robić zdania pojedynczo złożone. Do czego dążę? Miałem okazję kiedyś przyjąć dyrektora sprzedaży. I po rozmowach wydawał się świetnym wzmocnieniem na tym konkretnym stanowisku. Mhm. No i zazwyczaj, kiedy mam okazję przyjąć kogoś strukturalnie pode mną, to robię taki pierwszy call zapoznawczy jeszcze ze mną. I to jest przed tym pierwszym spotkaniem, na którym człowiek ma potem właśnie przedstawić na przykład exposé szefa. I dlaczego o tym mówię? Bo przypomniało mi się, znaczy mam w głowie to, co powiedziałaś odnośnie tego, że pewne zachowania są logiczne. I struktura takiego spotkania przeważnie wygląda w ten sposób, że ja zapraszam zespół, zapraszam tego nowego menadżera i przedstawiam te osoby w kilku słowach, próbując ją trochę zbudować, nie? Że tak wiesz. Mhm. Skierować na nią reflektor, że oto jest osoba, którą teraz oddaję was pod jej opiekę i przyjąłem ją jego z tego powodu. I wtedy jeszcze proszę o takie krótkie przedstawienie się, czy powiedzenie czegoś o sobie, tego nowego menadżera. I wyobraź sobie dyrektora sprzedaży, który po tym moim wstępie, powiedzenia kilku słów o jego doświadczeniu, pierwsze co mówi w tym momencie, to mówi mniej więcej w tym stylu. Siema wszystkim, słuchajcie, możecie mnie spytać, o co chcecie, co lubię robić po robocie, co lubię pić, co tam mnie jara. Takim mega kolokwialnym językiem. Zero jakiegoś takiego profesjonalnego wtrętu. I ja już wtedy miałem w ogóle, wiesz, wszystkie możliwe czerwone flagi w głowie niemalże, jak na pierwszej randce możesz sobie przez taki katalog rzeczy lecieć i mówię, auć, to się chyba nie skończy źle, bo wydawało mi się właśnie absolutnie kontrlogiczne. Otwierasz pierwszy raz w życiu usta do nowego zespołu, który jeszcze nawet nie zna twojego głosu, anturażu, doświadczenia, niczego. I pierwsze, co mówisz, to trochę jak Rysiek Riddle na koncertach, się macie ludzie i robisz jakiś taki absolutnie ludyczny wstęp, zamiast spróbować zbudować siebie jako personę menedżerską właśnie. Potem pewnie ta osoba wygłosiła jakieś expose, ale powiem ci, że bałbym się domyślać, co na tym expose mogło paść. Long story short, tej osoby już nie ma w organizacji, no bo na tej roli nie sprawdziła się i wiedziałem to praktycznie od pierwszych dwóch minut obecności. Jeden z moich błędów rekrutacyjnych.
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle to, jaki my jako menedżerowie mamy największy problem, to to, żeby określić się, jakim się jest i jakim chce się być i jakim się jest jako skuteczny menedżer. Bo teraz zobacz, zakładam, że ten człowiek, o którym mówisz, nie miał nic złego na myśli. On chciał wejść i pokazać, że jest dla nich. W sensie, że jest takim menedżerem, do którego można przychodzić, z którym można pogadać i tak dalej.
Fajnym,
dokładnie. Więc on nie miał nic złego na myśli. W sensie, on nie chciał powiedzieć, że ty jesteś zły, oni są źli, firma jest zła. No jakby nic. Generalnie jest fajnym menedżerem. Natomiast chyba zapomniał, bo zakładam, że to był mężczyzna, chyba określić tego, jaki chce być. Bo zawsze łatwiej, według mnie oczywiście, i według mojego doświadczenia, które mam, zawsze łatwiej jest wejść mimo wszystko z tonu profesjonalnego i pokazać swoją ludzką stronę, niż zacząć od, znaczy ludzką, tą taką kumpelską czasami, relacyjną, niż wejść, jestem twoim kolegą, a za dwa tygodnie będę ci zwracać bardzo twardo uwagę, że nie spełniłeś targetu na przykład. I ogólnie to, bo obejrzałem twoje kole sprzedażowe i wszystkie były bardzo słabe, nie? No to wtedy powiesz co, napijmy się piwka i to omówmy? Średnio.
W kontekście naszego podcastu ja się trochę czuję dzisiaj jak w szachach. W zasadzie mam już zaplanowane 3 pytania do przodu, które ci zadam, domyślając się, co potencjalnie powiesz. Jak zadam ci teraz jedno i jestem ciekaw, czy dobrze trafiłem. A dlaczego o tym mówię? Bo w zasadzie nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy. Co to jest expose szefa?
Właśnie próbujemy do tego dojść cały czas. Tak.
Próbujemy do tego dojść, więc może dojdźmy, więc ja wezmę na siebie tę niewdzięczną rolę w tym momencie. Powiedz proszę, Agata, czym w ogóle jest expose szefa i czemu służy?
Nie mam tak pięknych słów na to, więc powiem to bardzo prosto. Czyli expose szefa jest to, nazwijmy upraszczająco, wystąpienie menadżera przed swoim zespołem, które określa minimalne zasady tego zespołu, jak on będzie funkcjonował. Rzeczy, które są niedopuszczalne, ale też takie, za które zespół będzie doceniony. Jakie zachowania, to są bardzo często określone zachowania. Jakaś postawa, rzeczy, które są bardzo ważne dla firmy. No i oczywiście na samym początku musi wystąpić intencja, w sensie dlaczego to mówię, bo mamy tutaj dwie rzeczy, o których powiedziałeś, nie? Czyli pierwszą tą, w której przychodzisz z zewnątrz, więc intencja jest dosyć jasna, przyjmuje zespół. Natomiast no, jak wchodzisz z wewnątrz wyżej, no to twoją intencją jest pokazanie, że teraz jesteś menadżerem, ale przed chwilą byłeś ich kolegą, więc musisz to trochę wyjaśnić. I expose też ma to na celu. Generalnie po expose twój zespół, który obejmujesz, ma wiedzieć, jak się z tobą pracuje, na jakich zasadach, czego należy unikać, co będzie doceniane. No i to oczywiście musi być spójne z celami firmy i wartościami firmy, no bo inaczej się tego po prostu nie da.
I tu mam trochę komentarz, bo nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, natomiast moje z rozmów z menadżerami wszelkiego autoramentu są takie, że albo nie robią expose, co mnie najbardziej dziwiło, albo że robią takie para expose, pozbawione tych aspektów wartości i postaw, o których mówisz, kiedy myślą o expose szefa, na zasadzie czy je robili, czy nie, to myślą raczej na zasadzie tak, wytłumaczyłem zespołowi, jak będziemy pracowali, ale na zasadzie czystej egzekucji. Tak będę sprawdzał zadania, takie są KPI-e przed nami stawiane, tak, taki system raportowania mnie interesuje, z takimi problemami do mnie przychodźcie, z takimi nie. Czyli wszystko skupione na tej operacyjnej części pracy. Natomiast albo wcale, albo mało. Miejsca w tego typu wystąpieniach poświęcane przez tych menadżerów było, jest aspektom właśnie wartości, postawy, które szanuję, które nie szanuję. I ty masz takie same doświadczenia z rozmów z innymi menadżerami, czy raczej to ja trafiłem na jakąś specyficzną...
Nie, zdecydowanie tak i zdecydowanie łatwiej nam jako ludziom jest określić na samym początku, kiedy stawiasz granice, prostsze jest określenie takich liczbowych, twardych rzeczy. Czyli na przykład masz wykonywać swoją pracę od 8 do 16. Nie, bo to są bardzo często. Jak będziemy pracować? Od 8 do 16, tak i tak, ja jestem dostępny w takich godzinach i tak dalej, bo jest to nam po ludzku łatwiejsze, bo trudniej jest powiedzieć, na przykład, kiedy dostajesz informację o tym, jaki zespół przejmujesz, czyli na przykład, że jest tam problem, nie wiem, plotkowania w środku, nie, to tak dalej przykładowo. No to trudno jest na pierwszym spotkaniu, kiedy oni cię nie znają, ty ich nie znasz, powiedzieć, nie będę tolerować plotek, macie przychodzić do mnie bezpośrednio. Oczywiście tak ładnie to się mówi przy tych expose, no bo to po ludzku jest trudne, że teraz nie znasz tych ludzi, nie sprawdziłeś jeszcze tak naprawdę, czy oni już plotkują, a już w nich to adresujesz. Ale mam takie same doświadczenie jak ty, że właśnie łatwiej jest określić, właśnie nie poświęcać temu czasu, tym wartościom, a to jest kurde najważniejsze w tym expose. Bo to jak pracujemy, to wychodzi też z firmy. W sensie w kontekście właśnie tych takich no twardszych rzeczy, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to ująć. Ale te wartości to jest często dla nowego menadżera trudne i chyba ciężko się skupić na tym.
I powiem ci, że tu dochodzimy do tych moich dwóch ruchów szachowych do przodu, które miałem kiedy właśnie tych kilka
minut... Może chcesz sam poprowadzić ten odcinek? Domyślasz, jakie ja mam odpowiedzi, masz już plany na przyszłość. Słuchaj, to odpowiedz za mnie, ja tylko powiem tak, nie, i idziemy dalej.
Słuchaj, po prostu no, muszę być przygotowany na każdą ewentualność. Jakby się okazało, że muszę cię wygenerować w AI-u, mieć jakiegoś prompta, który coś tam podpowie, żeby to było w miarę spójne. Znamy się jak łyse konie, więc czy żeby było inkluzywnie łyse klacze. Jezus, Jezu, to jest bardzo częsta reakcja to dla słuchaczy Agaty na moje żarty. Tymczasem, bo wiesz, o tym właśnie myślę, że w kontekście problemów z expose szefa, jak w takiej skali mikro skupiają się wszystkie problemy, które ludzie mogą mieć z zarządzaniem ogólnie. Ja sobie wypisałem takie trzy. I one się trochę przewijają jako leitmotywy przez wszystkie nasze dotychczasowe odcinki. Zobacz. Po pierwsze, trudność w mocnych słowach. Czyli na przykład nie toleruję kłamstwa i tak dalej. To trzeba umieć powiedzieć z wiarą, przekonaniem, emfazą, i tak, żeby człowiek poczuł, że mówisz prawdę i w to wierzysz. To jest pierwszy wątek.
To jest bardzo trudne.
To jest chyba ciężkie. Drugie, to jest to, co powiedziałaś też ty, czyli taka introspekcja. Łatwo jest powiedzieć, jak będę sprawdzał pracę. Trudniej odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich postaw jako menadżer nie toleruję. I tutaj się pojawia trzeci, najważniejszy chyba wątek, słuchaj, konsekwencja. Bo myślę, że problem z expose jest taki, że jeżeli ja powiem, że na przykład nie toleruję kogoś, kto gra na siebie, i podam jakieś przykłady tego, to potem muszę umieć to zauważyć w pracy codziennej zespołu, a po drugie, jeżeli taka sytuacja już będzie miała miejsce, to żeby zachować wiarygodność i zaufanie, to rzeczywiście pokazać, że tego nie toleruję. Nie? Czyli zakładam, że część osób może ten komponent omijać, żeby sama na siebie nie nałożyć bata, że od tej pory muszę się zachowywać i walk the talk, jak mówią anglosasi. Nie? Czyli muszę rzeczywiście żyć zgodnie ze swoimi regułami. Więc to się może wydawać wygodniejsze, takie bardziej bezpieczne jako menadżer, schować się tylko za tymi procedurami.
Tak, tylko wiesz, to jest, ja się zgadzam 100% z tym, co powiedziałeś, tylko to jest takie krótkoterminowe, dlatego że potem masz problem. Nie? Bo na przykład okaże się, że nie tolerujesz ludzi, którzy przychodzą tylko z problemami, nigdy, w sensie postaw takich, wiesz, że przychodzisz z problemem, nigdy z rozwiązaniem. I po prostu to jest marudzenie, a nie szukanie rozwiązań, chcę to rozwiązać, dany temat. No i teraz tak, na początku wszyscy są hurra optymistycznie nastawieni. Nowy menadżer, jakieś nowe zadania, wszystko się dzieje, nie ma żadnych problemów. I ty jakby o tym wątku nie powiedziałeś na tym swoim expose, no bo było to dla ciebie trudne, nie wiedziałeś, nie znałeś tego zespołu, nie chciałeś. No i teraz zakładamy, że się po pół roku to dzieje. No i teraz jak ty się odniesiesz do tego? Gdzie jest ta rama? Ktoś ci się zapyta, a nigdy nie mówiłeś, że nie mam tak robić. I wiesz, i to jest problem już potem po 6, 7, 8, 10 miesiącach. Pomimo tego, że na początku to expose było po prostu łatwiejsze, bo to byłoby trudne, to by wygenerowało właśnie to, że musisz się przygotować, jakiś case pokazać, dlaczego to jest złe, no bo pamiętajmy, że mówimy expose, to nie są tylko hasła w stylu nie toleruję takich osób, tylko to musi być przykład, bo co, ale też jak to jest zrobione, dlaczego tego nie tolerujesz, z jakiego powodu, ponieważ to utrudnia pracę w firmie i powoduje, że wszyscy czujemy, że marudzimy, a nie rozwiązujemy problem i tak dalej, nie? Więc uważam, że masz rację, to jest wygodniejsze, natomiast to jest wygodniejsze fantomowo, bo to jest wygodniejsze teraz, ale za 6 miesięcy ugryziecie w dupę.
No bo zobacz, to jest to, co powiedziałaś, że potem z tym ktoś przyjdzie. I ja właśnie czuję potencjalny opór osoby, która słuchając nas i zarządzając mówi, Jezu, ja tutaj się ledwo wyrabiam z zadaniami, a teraz mam się jeszcze nad jakąś filozofią zarządzania wytrząsać, mhm, jeszcze zespół w to wciągać. Ale jak myślę sobie o potencjalnych powodach odejścia z pracy, gdzie zawsze się mówi, że odchodzi się od szefa, prawda? I z drugiej strony, dlaczego się od niego odchodzi? Czy odchodzi się od niego dlatego, że dociążył cię jakoś z zadaniami, od razu, no bo oczywiście w dłuższej perspektywie na pewno, no nie. Natomiast myślę sobie, że właśnie odchodzi z przyczyn filozoficznych, po części.
Oczywiście, że tak.
Poglądowych, bo ktoś nie stanął w mojej obronie, zachował się inaczej niż o nim myślałem. Czyli odchodzisz bardziej dlatego, że nie widzisz tej stałości w człowieku.
I nie widzisz, wiesz czego? Tak naprawdę jakiejkolwiek takiej... Teraz mi brakuje słowa, ale zaraz sobie ją przypomnę. W sensie ludzie czują frustrację, kiedy coś zgłaszają i to nie jest realizowane. Kiedy ktoś ma coś obiecane i to nie jest realizowane. No bo zobacz, idziesz teraz sobie do swojego szefa i mówisz raz, jestem dociążony pracą. Posługując się przykładem, który przed chwilą powiedziałeś. No i teraz twój szef ma dwa wyjścia. Albo ci wytłumaczyć, że w tej chwili nie może ci nic z tym zrobić, ale jest to przejściowe. Oczywiście pomijamy tych takich totalnie, że już nigdy tak nie będzie, będziesz zaraz jeszcze dociążony bardziej, bo tak chce, więc totalny toxic vibe. Natomiast właśnie ten wątek, co można zrobić, można to wyjaśnić, ale na przykład obiecuję ci, że za miesiąc czy dwa albo pracuję nad tym, żebyś był mniej dociążony, pracujemy nad tym w firmie, no różne rzeczy. I teraz mija miesiąc, dwa. Nie ma zmiany. Nie? No i co? Ty jako człowiek myślisz, kurde, no dobra, fajnie się ogólnie pracuje, dam mu jeszcze jedną szansę. Idziesz znowu, chociaż już większość ludzi nie musi dać tej drugiej szansy. Idziesz znowu i mówisz, no ja jestem dociążony pracą, miałeś mi to zmienić, słuchaj, czy coś możemy z tym zrobić. No dobra, pracuję nad tym i tak dalej. I wracam teraz, żeby trochę cofnąć się od tego, co powiedziałeś, czyli dotrzymywanie tej obietnicy. Bo ludziom jest trudno dotrzymać nawet w bieżącej pracy właśnie takiego czegoś, więc co dopiero w expose filozoficznym, które ujmuje bardzo często wszystkie wartości, nad którymi będziemy pracować razem i które będziemy razem układać. Jak ty czasami w tym ferworze, ja nie mówię, że to zawsze zły menadżer jest, czasami w ferworze pracy, bieżących zadań, jakichś pożarów, które się dzieją, nie dowozimy pewnych obietnic, no więc obietnice filozoficzne na poziomie bardzo wysokim, na samym początku współpracy są trudne i niebezpieczne. I ja jestem na przykład osobą, która jak sobie teraz robię takie review tego, co mówiłam na tych różnych expose, to nawet dzisiaj bym chyba znalazła jedną rzecz, którą mówiłam tutaj naszemu zespołowi te 2 lata temu, kiedy przyjmowałam rolę i dzisiaj jej nie trzymam. W sensie tej konsekwencji właśnie, nie? A była obietnica, że takie osoby na przykład pracować z nami nie będą. A był taki moment, że zapomniałam o tym. Bo długi czas współpracy, bo były dobre czasy, no wiesz, po ludzku, nie? Na miękko.
Znaczy właśnie, bo tak wracając do tego wątku, my chyba mieliśmy odcinek, w którym mówiliśmy o tym, co buduje zaufanie, pamiętasz? I rozmawialiśmy właśnie o tym między innymi, że akcje to jedno, ale właśnie moim zdaniem stałość i przewidywalność. To buduje takie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa i wiarę w człowieka i że nie ma lepszej metody na to, niż powiedzieć zachowam się jakoś i się tak zachować. I to tak samo jest, tak działa na projektach z klientami. Jeżeli powiesz klientowi, wyślę coś w piątek i wysyłasz mu w piątek, To jest, no to w sensie powinno być to minimum wykonania zadania słownych ludzi, ale nadspodziewanie często tak się nie dzieje. A jeżeli to zrobiłeś, robisz to x razy, klient zaczyna ci ufać, że to zrobisz. I to samo jest po prostu z ludźmi. Jeżeli ja ci powiem, w ten sposób się innym przykładem, nie? Wiesz, że o tym często mówię, bo akurat uważam, że warto takie rzeczy mówić, że ja gardzę kłamstwem. Co oznacza, że o tym też, kiedy mamy okazję o czymś mówić w pracy, mówię, że tutaj się nie kłamie i że wobec tego powstała zasada, że jeżeli my coś spieprzymy, to nie będziemy się zasłaniali jak połowa firm w tej branży, że o, algorytm się zmienił, nie? Albo przypadkowy błąd Facebooka, tylko powiemy sami, że to my zepsuliśmy. Czyli jest pewna reguła życiowa, która mi przyświeca, bliska też myślę i tobie i pozostałym u nas pracownikom, zaprzęgliśmy ją w pewną regułę działania i teraz właśnie pamiętam, że było kilka sytuacji nawet w ostatnim półroczu, gdzie moglibyśmy zachować się tak, że klient by tego nie wiedział, a jednak poszliśmy i powiedzieliśmy zgodnie z prawdą. Co ciekawe, ci klienci dalej z nami pracują, bo docenili to niesamowicie, że powiedzieliśmy prawdę i pomyśleliśmy, jak to coś uczynić, bo inni właśnie przez lata w takich sytuacjach mówili ich im inaczej. Nie? Natomiast to był właśnie taki moment, w którym ja mógłbym stracić i mimo, że takiego expose do tej części zespołu nie wygłaszałem, ale po prostu ludzie wiedzą, że często o tym mówię, że nie kłamię. I rzeczywiście mogłem wymusić kłamstwo. To nawet było takie, że a, to może tak zróbmy. Nie, nie mówię, że taki pomysł przyszedł do głowy, że no może będzie to wygodniej, łatwiej, bo to człowiek się naturalnie ku czemuś takiemu skłania. I jak sobie myślę, czy to mogło zbudować zaufanie, to był ten moment, w którym mogłem zaufanie swoje do siebie zbudować, albo je stracić. Typu, no zawsze tak mówi, a wystarczył pierwszy problem i zachował się wbrew temu, co mówi. I że... To trzeba, właśnie, tego się trzeba trzymać. Temu służy dobre
ekspozycje. Właśnie bardzo często się ludzie nawet od siebie nawzajem odwracają w pracy, nawet menadżer do menadżera, kiedy jest dokładnie to samo, bo wiadomo, że menadżer menadżerowi ekspoze nie robi, w sensie ja ze mną, tylko ze sobą rozmawiają, jak się pracuje. Plus no, są jakieś wartości firmy, kultura organizacyjna, która pewną część wartości i postaw po prostu wymusza na nas. Właśnie tak jak mówisz, że ty od samego początku, kiedy tworzyłeś firmę, o tym kłamstwie mówiłeś, czyli że zawsze przyznajemy się do błędów, jeśli faktycznie są po naszej stronie, bo czasami jednak ten algorytm coś tam zepsuje, ale no jest to, nie ukrywajmy, bardzo rzadko, nie? Więc raczej to są błędy po naszej stronie. I zobacz, i wszyscy tak myślimy. Zawsze się trafią jakieś wyjątki, jasne, natomiast no, to są wartości, które firma na nas wymusza od zawsze i tego nawet nie trzeba przedstawiać, ale uważam, że menadżer swoim ludziom przedstawić już powinien, bo to jednak on musi dbać o te realizację, nie wiem, realizacja wartości to chyba złe skonstruowanie po polsku.
Amplifikacja wartości.
Natomiast, no, wiesz chyba o co chodzi.
Pokazanie na przykładzie.
O, piękne słowo, tak. Tak, więc tu zakładam, że masz rację, no i że właśnie ludzie się od siebie odsuwają bardzo często w momencie, w którym obiecali, że coś zrobią i po prostu tego nie robią. To jest najprostsza rzecz do zbudowania autorytetu. Ja zawsze to mówię wszystkim menadżerom. Na początku zespół będzie niepewny i są dwie rzeczy, które robi nowy zespół do menadżera, bo to może warto zaznaczyć. Pierwsza rzecz to jest testowanie granic, czyli na ile sobie mogę pozwolić z różnymi rzeczami i tutaj trzeba umieć być oczywiście asertywny, ale to jest znowu wątek na inny odcinek. No i druga sprawa, czyli zespół testując te granice bardzo często mówi o drobnych zmianach, no bo lider jako nowy lider zazwyczaj pyta, co byście zmienili w firmie, a co możemy zmienić i tak dalej. I dostaje te informacje i to, co jest najważniejsze, co z tymi informacjami zrobi. I on może zrobić małego quick wina, jakąś prostą, drobną rzecz, która pojawiła się u trzech osób i on już zyska zaufanie i tak się buduje autorytet. Nie zbudujesz tego, wiesz, elokwencją, jak okej, to ci pomaga, że ładnie mówisz albo charyzmatycznie, ale na koniec dnia czyny, nie? Czy wysłuchasz i zrobisz, co oni chcieli?
To robiąc poprzez mema, powrót do wątku głównego, bo wiesz, żeby nie było, że tylko latamy wysoko z jakimś filozoficznym wtrętem, to jest mój absolutnie ukochany obrazek, na którym dwie rysunkowe kobiety rozmawiają o koledze. I dialog wygląda tak. Ty wiesz, że Wojtek coś sobie zaplanował, powiedział mi o tym, że zrobi i potem zrobił i druga odpowiada, bany. I to jest właśnie to, czego w większości wypadków nie ma, a za czym ludzie tęsknią. A teraz dlaczego o tym mówię? Bo zwróć uwagę, że wyszliśmy od tematyki w expose szefa, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ono musi być poniekąd filozoficzne w rozumieniu postaw, żeby unikać takich słów, które ludziom się mogą źle kojarzyć z niewiadomych przyczyn. I wyszliśmy, i ty i ja, posłużyliśmy się jako alternatywą czy przykładem uzupełniającym wartościami firmy. I myślę, że to nie jest przypadek, bo równie trudno jako wartościach firmy mówi się właśnie o postawach i ty już wygenerowałaś rozwiązanie, bo dążę do tego, że chyba wiele osób nie wie, jak się zabrać o mówieniu o swoich oczekiwaniach względem zachowań własnych pracowników, bo nie ma frameworku, jak to podać. A tym najprostszym jest właśnie to, co jest z wartościami firmowymi, wiesz. Duża firma wypisana na open space'ach, naszą wartością są relacje albo tam zaufanie. Tylko co to znaczy? A wystarczy zrobić właśnie tak. Nie toleruję kłamstwa i przykład, anegdota z własnego doświadczenia. Nie ma nic lepszego, wziąć rzecz bardzo wysoko latającą i ją sprowadzić na ziemię. Bo tego ludzie po drugiej stronie też potrzebują, prawda? Jeżeli mówisz, że będziesz premiować postawy X, a nie będziesz tolerować postaw Y, to podaj mi na przykładzie, z czym się mogę zetknąć, jak wtedy jest takie zaprojektowane zachowanie, które będziesz nagradzać bądź w cudzysłowie karać.
Posłużę się przykładem. Chociażby takiego prostej rzeczy, bo rozumiem, że słuchający mogą nie do końca wiedzieć, co mamy na myśli, poza takimi właśnie filozoficznymi rzeczami, w sensie jakieś konkretne zdanie. Na przykład ja miałam coś takiego, że kiedy przychodziłam z zespołu tutaj w firmie, zespołu byłam team liderką i przenosiłam się na poziom CEO, czyli jakby zarządzałam liderami w tamtym momencie, bo taką mieliśmy strukturę, dzisiaj to wygląda trochę inaczej. I teraz tak. Była jedna z rzeczy, która była niezwykle trudna, ponieważ ja byłam w tym zespole i wiedziałam, jakie mamy osobowościowe też problemy. Że na przykład jakieś tematy nie idą, bo olewamy deadline'y. I olewaliśmy je wszyscy równo, w sensie ja też, żeby nie było, no bo byłam w tym zespole i tak dalej. Natomiast wiedziałam, że jak wchodzę w tą nową rolę, no to muszę to zmienić, no bo no halo, nie? W sensie to nie za dobrze działa. I właśnie to jest jedna z rzeczy, którą ja nie wpisałam jako nie toleruję, do tego expose pamiętam, tylko wpisałam jako cenię, czyli cenię terminowość i wykonanie zadania na czas. I rozmawiałam dlaczego, w sensie opowiedziałam o jakimś case'ie, no bo byłam w tym zespole, więc mogłam o tym case'ie opowiedzieć, natomiast każdy lider z zewnątrz na pewno miał taką sytuację, więc może ją opowiedzieć na tym właśnie expose. Albo na przykład wątek, który też poruszyłam, był taki, że my lubiliśmy sobie wtedy dyskutować. A wiesz, i wszyscy słuchający pewnie wiedzą, że dyskusje, które nie są zamknięte i zamknięte next stepami prowadzą zazwyczaj donikąd, że kończymy spotkanie, godzinę gadaliśmy, nic z tego nie wychodzi, nie? I też wstawiłam właśnie ten wątek jako cenię w kontekście konkretów i opowiedziałam o tym, że pamiętajcie, że musimy zrobić zadanie X do pewnego momentu, ale trzeba je wcześniej odbić, że potrzebuję konkretów, jakie rzeczy, jakie są wasze blokery i tak dalej, i tak dalej. I to działa do dzisiaj, że tak przychodzą do mnie liderzy z przygotowanym tym zadaniem, czy jakimś blokerem, czy jakimś case'em, a nie na przykład ola Boga, nie da się tego zrobić, masz. I tyle, bo po prostu wtedy były to jasne, określone zasady i są to zasady, których ja się trzymam. Jeśli ktoś przychodzi inaczej, to mówię, słuchaj, moją zasadą współpracy jest to i to. Chciałabym, żebyś przyszła z takim i z taką rzeczą, w tym case'ie na przykład. Chyba, że naprawdę jest coś takiego, że rozumiem, że ktoś może nie wiedzieć, no to wtedy siadamy jakby i razem to omawiamy, nie? Więc zakładam, że może być też problem z określeniem, co wpisać w nie toleruję, a co wpisać w cenie, jakby cenię rzeczy czy postawy.
Trochę naturalnie poruszyłaś wątek, do którego dążyłem, że tego chyba jeszcze nie wymieniliśmy albo się nad tym prześliznęliśmy, a może być istotne, jeżeli ktoś się z tym nie zetknął, czyli jaka jest w ogóle struktura takiego expose szefa, tak jak ty je rozumiesz, czyli co po kolei trzeba powiedzieć, bo trochę powiedzieliśmy na jednym przykładzie, czyli jeżeli chcesz przekazać rzecz X, to nazwij, nie wiem, wartość czy postawę, którą właśnie tolerujesz, oczekujesz i podaj przykład, jak to wygląda w praktyce. I potem ewentualnie, do czego pewnie jeszcze dojdziemy, otwórz się na pytania albo skargi, wnioski formalne. Mm-hmm. Ale tak całościowo, gdybyś miała, wiesz, krok po kroku, co musi odhaczyć dobre expose, wymienić, to co byś wymieniła?
No to na początku intencje, no bo to rozpoczyna nam spotkanie, czyli dlaczego jest to, dlaczego wygłaszam to expose, co chcę to tutaj tego osiągnąć, czyli na przykład, czy to jest zmiana stanowiska i czego nie chcesz, czyli nie wiem, nieporozumień, albo że jeżeli wychodzisz ze środka, no to bardzo często jest to tak, że musisz swoim kolegom powiedzieć, słuchajcie, ja teraz.
Czy jestem waszym kolegą?
No nie, ale ja teraz w swojej roli reprezentuję inne interesy niż wcześniej.
Od dzisiaj proszę do mnie mówić milordzie.
Tak, no dokładnie. Znaczy, no generalnie tak, tylko może nie, nie? I potem wątek, który ja zawsze zaczynałam i tak też doradzam innym menadżerom, to są minimalne granice, a te minimalne granice to są właśnie te takie mocne punkty, których nie tolerujesz. Czyli nie tolerujesz kłamstwa, nie tolerujesz braku szacunku do siebie nawzajem, takie te mocniejsze. Potem są, jak dobrze pamiętam, będę to tak nazywać z pamięci, bo do tego są książki, natomiast preferencje i w tych preferencjach się właśnie zawiera to, co cenisz. czyli ta właśnie tam na przykład terminowość, to o czym mówiliśmy, czy jakieś konkrety, jak przychodzić z zadaniami, jaką mieć postawę na przykład w obliczu problemów, jak oczekujesz tego, takie trochę cenie oczekiwania, o, może tak. Potem zawsze robię i zawsze mówię o dodatkowych, takich docenianiu dodatkowym, czyli jeżeli, wiesz, to jest minimalne, co doceniam, ale może być też to, że jeżeli ktoś taką będzie miał postawę, to od razu widzę cię w wyższej roli, w, nie wiem, podwyżce, zmianie i tak dalej. No i na koniec to, co powiedziałeś bardzo trafnie, czyli wątek po pierwsze jakichś dodatkowych rzeczy. Ja tutaj zawsze staram się, żeby moi menadżerowie i menadżerowie, którym doradzam, robili expose po na przykład kilku spotkaniach z zespołem już. Czyli nie na pierwszym, elo mordy, takie są moje rzeczy, tylko na przykład na drugim, trzecim, gdzie mają już trochę wybadane właśnie te rzeczy, o których mówiłam, czyli co tutaj w firmie zmienić. Bo dzięki temu podczas expose możesz sobie to wybrać i powiedzieć, słuchajcie, i taką jedną dodatkową rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, czym się zajmę w najbliższym tygodniu, jest to, co mi zgłaszaliście. I to jest XYZ, nie? Jakaś drobna rzecz, o której mówiłam, ten quick win, ten nisko wiszący owoc. I to wam mogę obiecać i tą obietnicę dowieść. I tak naprawdę masz w trzecim tygodniu pełne zaufanie zespołu. No i na koniec oczywiście, czy macie jakieś pytania, wątki?
Trochę łączysz porządki, czyli tak by próbując to zrekapitować. Najpierw zebrania, czy spotkania jeden na jeden z poszczególnymi członkami zespołu, żeby poznać, tak, kto jest kim i co robi. Potem wspólne spotkanie i expose i od razu możesz wskazać to, co ty zauważyłaś po tych rozmowach, że jest problemem i zwalidować, czy coś zgłoszonego przez jedną osobę
tak jest.
Jest ta. Dokładnie. Powiem ci, że ja robię na odwrót. Czyli najpierw robię to, a z czego to wynika? Bo wydaje mi się, że dziwnie jest mieć pierwsze spotkanie z zespołem, na którym jedyną jakby przekaz, z którym przychodzę, to jest, no dzień dobry, to ja będę waszym szefem.
No ale to nie do końca, nie? Bo na przykład teraz jak Marta znowu, pozdrowienia, Marta przyszła, to pierwsze co zrobiła, to po pierwsze przejęła zespół, który był prowadzony, więc to było trochę, powiedzmy, łatwiejsze. Natomiast z drugiej strony zrobiła sobie ćwiczenie z tymi ludźmi właśnie takie razem, nie było jeden na jeden wcześniej, tylko zrobiła sobie ćwiczenie razem, w którym mówiła o postawach, które oni doceniają i postawach, których oni nie tolerują. I to wiesz, to było od razu ćwiczenie, to chyba zależy od tego, jaki masz plan. Zakładam, że na pierwszym spotkaniu też można to zrobić.
Pewnie wersje są dobre. Po prostu dlaczego jestem, nie mówię, że neguję, ale przeciwny osobiście takiemu rozwiązaniu, w sensie robiłbym inaczej, mimo tego, co mówisz. Dlatego, że wówczas mam wrażenie, stąd też cię spytałem o te pytania, które się mogą pojawić, że wątek next stepów twoich jako menadżera i problemów, które chcesz rozwiązać, zdominuje narracyjne spotkanie. A dla mnie, o to cię chciałem właśnie spytać, bo jestem tutaj zwyczajnie ciekawy, bo nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, jest, że przedstawiasz swoje expose i mówisz fundamentalne zdanie, czy są jakieś pytania. I czy tobie się zdarzyło, że ktoś po usłyszeniu na przykład o twoich właśnie postawach, wartościach, to miał jakiś nagły opór, stwierdził, ale o czym my tu gadamy? Bo to jest też coś, z czym się czasami spotykam. Wracamy do tego wątku sztuczności. Jak ja wyjdę i zacznę mówić ludziom, jak myślę albo co cenię, to będzie sztuczne. A ten komunikacyjny aspekt bycia sztucznym jest tym, czego często się menadżerowie obawiają.
Mi się zdarzyło raz i osobie, której doradzałam, zdarzyło się też raz. Bardziej, i to było bardziej tak, że do tej pory w firmie mieliśmy pozwolone na, ty mówisz, że tego nie tolerujesz. I z czego to wynika? Bo na przykład być może ja to źle wytłumaczyłam, albo ktoś potrzebował usłyszeć to drugi raz. Natomiast czy miałam jakieś takie, wiesz, inne pytania albo jakieś problemy z tym związane, to raczej nie.
Powiem ci, że byłem ciekaw, czy coś takiego padnie, bo miałem dokładnie tak samo. Jestem, no. Zakładam, że po drugiej stronie osoby, które są, nas słuchają, bo wiesz, ty i ja jesteśmy w dość wygodnej pozycji, w sensie pozycji na górze piramidy finansowej, co oznacza, że jeżeli powiesz, że coś tolerujesz, to trochę to, co powiesz, staje się zasadą ogólnofirmową. Mhm. A co w sytuacji, w której jesteś w firmie, chciałabyś wygłosić expose i sposób, w jaki ty działasz, nie jest sposobem, w jaki działa firma albo postawą, która jest promowana?
No i teraz,
domyślę.
I teraz twój pomysł expose na pierwszym spotkaniu od razu jest skreślony, bo jeszcze nie znasz nawet wartości. Nie jesteś w stanie ich zrozumieć.
No nie wiem, zależy od rekrutacji.
No to, tak, natomiast
okay,
wiesz.
Okej, no kumam.
Dlatego ja jestem zwolenniczką, w sensie oczywiście żartuję, że źle, bo każdy robi też tak uważa. Ważne jest to, żeby expose w ogóle było. Żeby w jakiejkolwiek formie, niekoniecznie tak sprofesjonalizowanej i takiej ułożonej, jak o teraz opowiedzieliśmy, ale w jakiejkolwiek formie, żeby na spotkaniu z zespołem pierwszym, kolejnym, nieważne, ale tych w pierwszym miesiącu, o może tak, coś takiego zrobić, coś takiego wygłosić, jakieś minimalne granice postawić. Bo zobacz, mamy też sytuację, mieliśmy w firmie sytuację, w której był super specjalista, miał nad sobą swojego menadżera i ten specjalista był mega mądry, mega inteligentny, bardzo dużo chciał, ale pracował w wiecznym chaosie. I nie miał określonych na samym początku minimalnych granic, czyli słuchaj, to jest 10 zadań, które codziennie musisz zrobić, a całym potem, jak je zrobisz, to cały chaos niech będzie, bo jesteś skuteczny. In general, nie? Natomiast on tego nie miał postawionego i przez 6 miesięcy, albo 3, albo 4, no jakby taki okres, wszyscy, którzy z nim współpracowali i wszyscy, którzy, jakby sam menadżer, wszyscy się męczyli, bo nikt tych granic nie określił na początku, pomimo tego, że zasady firmy jakieś są. Natomiast praca ze swoim menadżerem to jest jednak co innego niż ogólne zasady w firmie, nie? Więc no...
To mi otwiera aż 3 kolejne wątki, powiem ci, jak za takim dużym...
Czy przewidywałeś to w swoich szachach?
Nie, aczkolwiek można było. Pewnie ChatGPT by to przewidział, gdybym tam to wpisał, czyli mój drugi umysł. Natomiast do czego dążę? Bo tak, żeby się nie zgubić, że aha, bo wchodzi mi cały czas po głowie wątek, jestem ciekaw twojej też opinii na ten temat, powtarzania expose. Ale zaraz powiem dlaczego. Bo najpierw też jako trochę kolejny argument, jestem ciekaw, czy tu również się zgodzić za tym, że warto jest robić, to jest to, że to strasznie ułatwia feedback. Bo potem dużo ludzi ma problem z feedbackiem, na zasadzie no chcę komuś coś powiedzieć i chcę, żeby się zmienił. I im bardziej jest to właśnie wątek dotyczący postawy czy sposobu pracy, bardziej niż wykonania zadania, tym jest trudniej. Jak masz do wykonania zadania, one mają kryteria wykonalności dowolne, zgodne z procedurą, pewien efekt, to łatwo jest przyjść powiedzieć, to nie zostało spełnione. I teraz co się zadziało po drodze i powiem ci, co powinieneś była zmienić i masz dowolne, wiesz, FUKO i tym podobne techniki, jak to sobie wykonywać. Ale gorzej, jak właśnie w teorii zadania są wykonywane, ale są te właśnie miękkie aspekty ludzkie, typu ktoś dużo marudzi w zespole, ktoś jest niepomocny, ktoś kogoś okłamał i to wyszło na jaw, no ale w teorii osoba pracuje, prawda? I wtedy musisz do tej osoby przyjść i będzie ta sytuacja, o której powiedziałaś, że ktoś powie, no ale nikt mi tego nie powiedział. To nawet jeżeli nikt ci nie powiedział, to ja ci to powiedziałem na expose i teraz mam bardzo prostą rzecz, żeby ci sfeedbackować. Mówię ci, że to jest złe i masz się zmienić, bo to jest zachowanie, które wskazałem jako dobre bądź złe. Ale też odwracając tę sytuację, już oddając ci przestrzeń, kiedy właśnie chcesz kogoś docenić i nawet pójść z kwestią premii, podwyżki, czegokolwiek bądź. I to relacja z tą osobą to jedno, ale jeszcze jest relacja z zespołem. Mhm. A informacja pójdzie, to ta osoba potem powie, a czemu on dostał podwyżkę, a ja nie? I pójdzie z tym do ciebie, do HR-u, zależy jak rozbudowana jest struktura. I też masz wtedy argument w ręku. Mówiłam w swoim expose, że takie będę rzeczy cenić jako ekstraordynaryjne i proszę bardzo, żyję tak jak mówię. Co sądzisz?
To jest wątek, który przez tą naszą dyskusję trochę zapomniałam. Była jedna taka chwila, w której coś chciałam powiedzieć, zapomniałam i to było właśnie to. Czyli odniesienie się do expose podczas feedbacku, no mega pomaga. Bo to, co właśnie powiedzieliśmy, mieliśmy zresztą taki odcinek też, w którym się pojawił wątek, że ocenianie zadań jest proste. Czy ktoś robi zadania w terminie, czy nie. Czy ktoś je robi dobrze, czy źle. To jest powiedzmy proste. Nie zawsze, ale generalnie. Dokładnie. Natomiast czy ktoś wykopał, wiesz, z chęcią, czy raczej z...
czy się uśmiechał, jak kopał?
No, tak trochę już właśnie prześmiewczo oczywiście, natomiast zdecydowanie, jeżeli masz wątek chociażby miękkiego, negatywnego feedbacku, no to czasami jest trudno powiedzieć, ej, słuchaj, musisz mieć lepszą postawę i to jest mój feedback, ja cię oceniam przez to źle. Albo musisz się częściej uśmiechać na callu, nie? No wiesz, czy tam na spotkaniu. Oczywiście trochę mówię, to nie takie rzeczy feedbackujemy, natomiast żeby to było trochę dosyć jaskrawe. A kiedy miałeś takie expose, no to po prostu się do niego odnosisz. Natomiast zapytałeś o inną rzecz wcześniej, czyli o...
Powtarzanie.
Zasadność powtarzania, tak. No uważam, że jest mega zasadne i w sumie super, że mi przypomniałeś, muszę powtórzyć expose, bo to powinniśmy mieć jako menadżerowie wpisane, myślę, że raz na rok, a szczególnie jak się zespół zmienia. Ale nawet jak się nie zmienia, to przypomnieć te rzeczy. Bo może być tak, ja zakładam, że nikt nie jest idealny, że robisz feedback i nawet zapomnisz, że taką wartość, która teraz cię wkurza w tym człowieku na przykład, miałeś wpisane w expose i do niego się nie odwołasz. Po prostu będziesz próbował innymi metodami, sposobami ten feedback zrobić, nie? Natomiast jak masz to wpisane raz na rok do powtórzenia, to prędzej czy później zapamiętasz. A w międzyczasie przecież jakieś wartości się mogły zmienić. A masz powiedziane to raz. A a powiedzmy w pół roku ktoś cię zawiódł, ktoś ci wbił nóż w plecy, współpracownicy cię oszukali i tak dalej. I są dodatkowe rzeczy albo inne, które są dużo ważniejsze niż te, które wpisałeś początkowo, nie? Czy tam wypowiedziałeś. I zobacz, i czy rzadko jest tak, że wygłaszamy powtórne exposé, które jest zmienione. No bo to jest nieczęste na pewno. No skoro mówimy o tym, że nieczęsto w ogóle ludzie robią exposé, to dopiero powtórne exposé ze zmienionymi wartościami po 6 miesiącach na przykład, nie? Ale uważam, że jest to jedna z takich już wybitnych zachowań menedżerskich, takich naprawdę sztos.
Tak właśnie próbuję sobie wyobrazić, jakie mogą być dalsze konsekwencje, to złe słowo, ale takie uzupełnienia, rozwinięcia idei wygłosiłem exposé co teraz, żeby to nie było po prostu wykładem jednostronnym. To właśnie takie potem włączenie ludzi, typu ja powiedziałem, co ja sądzę, a teraz nie wiem, za jakiś czas co wy sądzicie, jak wy, czy to jesteśmy ze sobą zgodni. I to, co powiedziałeś, Marta, którą pozdrawiamy po raz czwarty w tym wypadku, zrobiła ćwiczenie ze swoimi ludźmi na początku, a teraz po exposé można byłoby zrobić, a co wy rozumiecie, albo jaki przykład byście sięgnęli z doświadczenia na coś takiego. Więc tylko to właśnie są te rzeczy, na które nigdy w zarządzaniu nie ma czasu. To jest coś, co się przewija w naszym każdym odcinku, ale myślę, że warto to i tak podbijać, bo czasu nie ma nigdy. Ale można mieć godzinę na to i potem mieć lepiej rozumiejących nasze potrzeby jako firmy i nasze jako menadżerów ludzi przez miesiące, a można mieć jeszcze jeden status, jeszcze jedno przegadywane zadań, spotkanie, te anegdotyczne spotkanie, które mogłoby być mailem. I tak jak mówiliśmy, to było właśnie chyba w odcinku o zaufaniu, prawda? Co mówiłaś, że zrobiłaś to ćwiczenie odnośnie tego superbohaterowie, menadżerowie. I jak dziwne to jest. W sensie ja nie znam nikogo, kto by to zrobił, raz jeszcze podbijam, że fantastyczny pomysł z twojej strony, ale paradoksalnie on trochę funkcjonował jako uzupełnienie pewnego rodzaju exposé, w sensie czego się oczekuje, co się myśli, jako follow-up do tego. I jednak powoli zmierzając do końca, chciałbym sobie mieć taki apel do tych ludzi, że to się może wydawać jak rzecz oderwana od codziennego pługa. I też rozumiem, bo sami mamy nawet teraz, kiedy to nagrywamy, sytuację w firmie, która jest niezwykle intensywna. I łatwo byłoby skupić się już tylko na machaniu łopatą, a nie przy tym, czy ktoś sobie tej łopaty nie wyrywa, czy się uśmiecha w trakcie, a mimo wszystko szukamy przestrzeni, jak to tym aspektem uzupełnić. Bieżączka jest zawsze, bieżączka jak pranie, nigdy się nie kończy.
No, dokładnie tak. Ja myślę, że my, menedżerowie, sobie bardzo często narzucamy to tempo i to wszystko na głowę i zapominamy, że właśnie taka wydaje się trudna, ale drobna rzecz w tej, wiesz, w tych pożarach, które są gigantyczne czasami, to tempo, które jest zabójcze, właśnie jest intensywnie, coś się dzieje, coś trzeba zrobić. Zapominamy, że taka zwykła rozmowa, bo to można nazwać nawet czasami zwykłą rozmową po prostu z oczekiwaniami, da dużo więcej w perspektywie czasu niż dzisiaj mówienie jakichś prostych rzeczy, feedbackowanie, wkurzanie się czasami, no bo to wiadomo, są różne emocje. No i znowu powrócę do tego, że mam nadzieję, że wszyscy słuchający już wiedzą od nas też, że bycie 100% zawsze poprawnym, idealnym menedżerem po prostu nie jest możliwe. I czasami trzeba popełniać błędy i robić jakieś złe rzeczy, ale zawsze ta rozmowa w kontekście tego exposé oczywiście, bo o tym rozmawiamy, ale po prostu rozmowa o takich wartościach, o tym, czego się oczekuje, no zawsze to naprostuje. Po prostu zawsze ludzie, nie miałam nigdy, dopóki jeszcze pracowałam z ludźmi, tak na trochę niższym poziomie, nigdy nikt do mnie nie przyszedł powiedzieć, że czegoś nie wie, czegoś nie rozumie, albo że ja mam jakieś ogromne sekrety, o których nie mówię i w jakiś sposób oceniam ludzi innych lepiej, drugich gorzej na przykład. Bo wszyscy wiedzieli, co sądzę. I potrafili sami czasami nawet to wyrecytować i uważam, że to mi plusowało po fakcie, no bo nie ukrywam, że jak to mówiłam wtedy i dzisiaj jakbym to mówiła, to też czułam się mega zestresowana. Czy właśnie takie trochę sztuczne mówienie nie toleruje kłamstwa. No to jest, wiesz, każdy nie toleruje kłamstwa, nie? Czy to jest sensowne, czy nie? Natomiast okazywało się sensowne.
To, co powiedziałaś, jest fajne, że właśnie każdy może powiedzieć, że nie toleruje kłamstwa, ale jeżeli to powiesz, to wystawiasz się na weryfikację. W sensie no, sam się, to komuś tak dałeś. I teraz ten moment weryfikacji jest momentem weryfikacji twojego exposé i twojego managementu. A taką myśl kończącą z mojej strony, zamiast oddam ją też i tobie, jest taka następująca rzecz, bo jakoś tak latamy wysoko. To powiem ci szczerze, że ja sobie często myślę o sobie w firmie, swojej roli w firmie i pracy z ludźmi przez pryzmat tego, co ktoś będzie o mnie myślał, jak już nie będzie ze mną pracował i odejdzie. I żeby sobie to wyobrazić, to stosuję inwersję, moją ukochaną taktykę we wszystkim, czyli co ja myślę, albo co wspominam o osobach, które już z nami nie są. I rzadko kiedy mam coś takiego, że myślę, ten to turbo szybko robił zadanie. Raczej wspominam sobie, jaki ktoś był, jaką atmosferę budował, czy był wiarygodny, jakim był człowiekiem. I odwracając to właśnie, zwracając w tym momencie do sensowności expose i takiego bycia, to myślę, że wszyscy tęsknimy za dojrzałością. Żyjemy, mam wrażenie, tak socjologicznie w niedojrzałych czasach i promowanie niedojrzałości wszelkiej maści i tęsknimy za właśnie takimi dobrymi postawami, pewną dojrzałością i chyba od menadżera przede wszystkim oczekuje się, żeby był dojrzały i że jak ktoś potem odejdzie z swojego zespołu, trafi do innego, awansuje, będzie w innej firmie, to co on będzie wspominał? Będzie wspominał, czy byłeś osobą stabilną i dojrzałą. I tego właśnie, jak ten słynny cytat, nie? Ludzie zapamiętają, jak się z tobą czuli. Mhm. W tym momencie do tego to się właśnie sprowadza. I tym bardziej myślę, że warto właśnie mieć zachowania na każdym etapie, które sprawią, że ludzie będą wspominali ciebie jako po prostu dojrzałego, konsekwentnego, merytorycznego człowieka. A tego się nie da osiągnąć wyłącznie tym, jeżeli wszystko, co sprawdzasz i wszystkie twoje zachowania menedżerskie, to będzie takie, czy zrobił, czy nie zrobił i co zrobić, żeby zrobił. Mhm.
Ja się zgadzam, 100%. Wiadomo, że musimy być trochę elastyczni do różnych sytuacji, natomiast no te takie minimalne zasady, które są przewidywalne, to też już o tym mówiłeś. I właśnie stabilne, no kurde, każdy chce z takimi ludźmi po prostu przebywać nawet, bo to jest bezpieczne miejsce, to jest bezpieczna relacja, w której jest ktoś przewidywalny, trochę tak jak ty dzisiaj próbujesz przewidzieć, co odpowiem. W sensie ja jestem przewidywalna, bo znasz moje zdanie i znasz moją opinię i znasz moje nastawienie i podejście do wielu różnych problemów, wyzwań, z którymi mieliśmy do czynienia, o których rozmawiamy. No kurde, to powoduje, że czujesz zaufanie, bo nagle nie wyskoczę ci, a tam walić wszystkich, zwalniamy ich. No nie zrobię tak. I to jest chyba klucz do zaufania, że ty po prostu wiesz, czego ja nie zrobię i ludzie, których szef wypowiedział expose i się do niego stosuje, również wiedzą, że nie zostaną na przykład skrzywdzeni. A jednak jesteśmy w takich czasach, że toxic vibe i różne inne TikTokowe techniki powodują, że bywa różnie.
Teraz jeszcze, nikt nie przychodzi do firmy jako tabula rasa i w firmie też nie ma samych białych kartek. Więc mimo, że to czasami sobie mówimy o naszych zespołach, naszych firmach, nie? Nasze firmy są normalne i to jest w nich wyjątkowe, że ktoś coś powie, że zrobi, to zrobi. Ktoś mówi, że ci pomoże, to uwaga, jak się do niego zgłosi, to ci pomoże. A wielokrotnie przychodzili do nas ludzie, którzy właśnie o tym mówili, że hej, tutaj ktoś tak powiedział i ja do niego poszedłem i on mi naprawdę pomógł. Więc to nie jest brak zaufania, to po prostu ludzie testują. Nie tyle granice, bo o tym też mówiłaś, ale czy rzeczywiście firma żyje tak, jak mówi, że żyje i warto się na to w tym kontekście wystawiać, żeby pozwolić ludziom szybko zweryfikować, że są w miejscu, które jest rzeczywiście dobrym miejscem dla nich. Więc wyszedł nam, kurde, powiem ci, Agata, strasznie filozoficzny odcinek. Nie spodziewałem się, że w tym kierunku pójdzie, a ty?
Ja też nie trochę.
Ale no, potrzebowaliśmy się chyba wygadać, co tak myślimy.
Trochę tak, natomiast ja bym chciała jeszcze dać jedną myśl.
Dawaj.
Bo jak powiedziałeś to ostatnie zdanie kończące, to tak naprawdę mi się przypomniało, że powinniśmy się wystawiać i tam realizować i w sumie ja zawsze mam taką myśl, co ja mogę z tego wyciągnąć i uważam, że przedstawienie swojego expose, które się wymyśli, w sensie jakby przepracuje, wiesz, te minimalne granice, co cenisz i tak dalej i nawet zweryfikowanie samemu siebie po 3-6 miesiącach, czy ja to robię, czy ja tego faktycznie wymagam, czy to nie było wymyślone, czy to wiesz, nie był taki idealny moment, że ja sobie teraz wymyślam idealny świat, a tak naprawdę połowa z tych wartości jest mi do niczego niepotrzebna i tyle, to dla mnie to też jest bardzo istotne, że im szybciej się wystawisz na ocenę, to nie tylko ocenę ludzi, ale sam jakby taką autodiagnozę też siebie i uważam, że expose jest do tego fajnym narzędziem.
Miałem podobną myśl w trakcie, kiedy zaczęłaś mówić, że w sumie muszę chyba powtórnie wygłosić expose, albo wspomniałaś, że niekoniecznie jedną rzecz dalej stosujesz, mimo że mówiłem, stosować, że menadżerowie często łakną feedbacku, ciężko się udziela feedbacku menadżerom, albo nawet koledze, który jest menadżerem zespołu, to taki odcinek o feedbacku do szefa jest cały czas przed nami, a to jest idealna sytuacja, możesz się sam sfeedbackować, możesz wziąć swoje własne expose i powiedzieć sobie po kilku miesiącach, czy ja rzeczywiście robię tak, jak mówię, że robię. Mhm. I jak się okaże, że nie, to jest okej, okay, bo właśnie każdy może gdzieś zboczyć ze ścieżki, bo coś
no
go...
Tak.
To trzeba umieć zauważyć.
Że najważniejszą cechą tych najwspanialszych liderów jest to, że oni potrafią zauważyć z tym, co robią, błędy i szanse do rozwoju. I to jest najważniejsze.
I tym optymistycznym akcentem żegnają się z państwem.
Badum.
Czekaj, masz powiesz Agata Banaszkiewicz, ale może być, że żegnałem się z państwem Badum i ja na przykład nie zmieniam, jak się nazywam w trakcie, i Artur Jabłoński. Wzywamy, zachęcamy ludu pracujący, ludu zarządzający do subskrybowania tego programu w każdej aplikacji, w której się ukazuje. Dostępna tylko na, jak to jakieś mówiło, nie? Tylko w najlepszych punktach podcastu.
Dokładnie.
Kiedyś się mówiło w punktach kioskowych? Nie pamiętam.
Pocztowych,
w placówkach pocztowych, Jezus, w kioskach. Nieistotne, bo to jest dopiero relikt poprzedniej epoki.
Dokładnie.
Anyway, jak to mówią w internecie, dziękujemy za wysłuchanie, do usłyszenia, bądź no, na razie tylko do usłyszenia w kolejnym odcinku, nie powiem, że tygodniu. I cześć.
Do usłyszenia, hej.